Proszę Państwa, w każdą środę Wielkiego Postu staramy się przybliżać Państwu główne nurty nauczania Jana Pawła II przed kanonizacją. Główne nurty także jego działalności. Ten cykl nazwaliśmy Klucze Pontyfikatu. I mamy też nadzieję, że będzie to dla Państwa taka okazja, aby być może podjąć któryś z tych kluczy i trochę szerzej zastanowić się nad różnymi aspektami papieskiego nauczania, wykorzystać tę okazję, kiedy wszyscy, no jeszcze raz chcemy trochę bliżej przyjrzeć się temu wielkiemu pontyfikatowi. W studiu witam dzisiaj księdza Grzegorza Suchodolskiego, dyrektora Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
No, obecność księdza niejako już określa nam klucz kolejny pontyfikatu, papież i młodzi. I na ten temat dzisiaj chciałabym porozmawiać. Zastanawiałam się tak, który z tych kluczy, o których mówimy naszym słuchaczom, byłby najważniejszy. Pewnie trudno tak jest wartościować, ale kto wie, czy właśnie nie ten, bo tak naprawdę, co papież wielokrotnie powtarzał, taki będzie Kościół, jacy będą młodzi i jak ich do życia w dorosłym Kościele przygotujemy.
Mówiąc o Janie Pawle II, który cały czas, myślę, że każdemu z nas, nie tylko mi, jest bardzo bliską osobą i obecną w naszym życiu. I słuchając tematu tego cyklu audycji Klucze Pontyfikatu, nawet w odniesieniu do młodych, zaryzykowałbym chyba takie stwierdzenie, że kluczem takiego sukcesu Jana Pawła II w duszpasterstwie młodzieży stało się to wydarzenie z roku 1984, kiedy podarował im krzyż roku jubileuszowego, który dzisiaj znamy jako Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Bo często jak mówimy Jan Paweł II i młodzi, to od razu szybko myślimy o Światowych Dniach Młodzieży, a zapominamy, że u początku tej drogi, zanim jeszcze gdzieś nawet w sercu Jana Pawła II zrodziła się myśl, żeby ustanowić Światowe Dni Młodzieży, było podarowanie młodzieży krzyża roku odkupienia, który przez 394 dni w czasie nadzwyczajnego jubileuszu odkupienia od 83 do 84 roku był w Bazylice Świętego Piotra. To właśnie wtedy Jan Paweł II powiedział do młodych: weźcie ten krzyż, zanieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. I młodzież, zanim spotkała się z Janem Pawłem II w Rzymie, w Toronto, w Częstochowie, w Sydney i na tylu innych jeszcze kontynentach świata, najpierw wzięła na swoje ramiona właśnie ten krzyż. I młodzi stali się Cyrenejczykami, czyli tymi, którzy pomogli Janowi Pawłowi II nieść krzyż Jezusa Chrystusa z jednego tysiąclecia na drugie tysiąclecie. I ja myślę, że to jest klucz do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II w odniesieniu do ludzi młodych. Bez przyjęcia tego krzyża nie byłoby Światowych Dni Młodzieży.
Myślę sobie, bo wszyscy mamy gdzieś przed oczami takie roześmiane tłumy śpiewające, wiwatujące na cześć papieża. I gdzieś ten obraz w nas jest, prawda, jeśli myślimy o spotkaniach papieża.
Bo to pokazują media.
Natomiast zapominamy też o tym, że papież od samego początku bardzo twarde słowa do młodych kieruje. To nie jest katecheza lekkości i fajności, tylko to jest katecheza odpowiedzialności, wymagań. Ten dar w postaci krzyża to przecież też nie jest łatwy prezent.
Tak, to nie jest propozycja, którą daje współczesny świat młodemu człowiekowi. A jednak przy żadnym ze współczesnych świecidełek nie gromadzi się 2 czy 3 miliony młodych, jak ostatnio w Rio de Janeiro, ale właśnie oni gromadzą się przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, czyli przy tym naprawdę szczególnym znaku, który my teraz rozważamy i na który także czekamy, bo ostatnie 2 tygodnie czerwca tego roku ten krzyż będzie tutaj w naszej diecezji, w diecezji siedleckiej i będziemy mogli także dołączyć do tej wielkiej rzeszy młodych całego świata i będziemy mogli modlić się przy tym krzyżu. Ale to właśnie on jest kluczem do zrozumienia, jaką propozycję miał Jan Paweł II dla młodych. To nie była łatwa propozycja. To była propozycja chociażby Westerplatte, żeby każdy bronił w swoim sercu, sumieniu tego, co najważniejsze. I to były te znane słowa: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Ja tak patrząc na życie młodych ludzi dzisiaj, to widzę, że wielu z nich chce się zatrzymać na takim etapie bycia chłopcem i dziewczynką. A nawet jeśli już przychodzi ten wiek, że trzeba związać się z kimś na stałe, to młodzi ludzie myślą o tym, żeby być szczęśliwym z kimś drugim, być mężem i żoną. a Jan Paweł II idzie dalej. Jan Paweł II proponuje ojcostwo i macierzyństwo. To jest to, co napisał też w tym dramacie Promieniowanie ojcostwa. I ta propozycja Jana Pawła II do młodych była chyba zawsze taka sama. Nie bądź chłopcem, nie bądź dziewczynką, wymagaj od siebie, stań się ojcem, stań się matką. My nie tak dawno przeżywaliśmy uroczystość świętego Józefa i kiedy analizowałem właśnie tę jego postawę wobec Maryi, to co chciał robić Józef, co chciała robić Maryja? Chcieli być dla siebie mężem i żoną i to była tęsknota ich serc. A wtedy, wpierw nawet nim zamieszkali razem, Pan Bóg od niej zażądał w ciszy Nazaretu bądź matką, a od Józefa we śnie powiedział, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Czyli propozycja Boga idzie dalej niż nawet powołanie do małżeństwa, bo to jest powołanie tak naprawdę do odpowiedzialności za inne życie, za życie innych, czyli do bycia ojcem i bycia matką. I Jan Paweł II tak daleki ideał proponował właśnie ludziom młodym na przestrzeni swoich 27 lat pontyfikatu.
Jakoś nie mogę oprzeć się wrażeniu, myślę, że nie ja jedna, że młodym te wymagania się podobały, że w końcu być może w wielu sytuacjach, w wielu dramatach rodzinnych, gdzie nikt od nich nie wymagał, gdzie często wiadomo, młodzi ludzie mają swoje problemy, to często jest wiek, kiedy tych problemów tak naprawdę jest najwięcej i one są najważniejsze, bo z nich potem wyrasta dojrzałość albo brak tej dojrzałości. I te wymagania sprawiły, że często patrzyli na papieża jak na prawdziwego ojca. Zresztą w rozmowach z młodymi, ksiądz pewnie ma tych rozmów więcej za sobą, często to stwierdzenie padało, że on jest dla mnie jak ojciec.
Tak, bo ja myślę, że dlaczego często młodzi nie chcą słuchać, nie wiem, nauczycieli czy swoich rodziców nawet? Dlatego, że nie widzą, że oni się starają o to, żeby żyć ideałami także sami. A Jan Paweł II naprawdę dźwigał, niósł ten krzyż i był dla nich przeźroczysty i był autorytetem. I młodzi to dostrzegali właśnie w Janie Pawle II. Często nazywali go swoim przyjacielem, ale podchodzili do niego naprawdę z wielkim, wielkim szacunkiem. I tutaj po prostu ta autentyczność Jana Pawła II sprawiała, że kiedy on wymagał, do młodych to przylegało bardzo mocno i naprawdę gdzieś tam wierciło dziurę w sumieniu często, bo nie zawsze styl młodych, którzy jeżdżą na Światowe Dni Młodzieży, to są, nie wiem, ułożeni ludzie, którzy się modlą i przesiadują w kościele. Wręcz przeciwnie. Tam jest naprawdę wielu ludzi mających porozwalane życie, mających duże, duże problemy i lubiących cieszyć się tak naprawdę przyjemnościami tego świata. Ale głos kogoś takiego jak Jan Paweł II, czy nawet później Benedykta i teraz Franciszka, naprawdę był takim głosem, który był z jednej strony znakiem zapytania, a z drugiej naprawdę pokazaniem wspaniałej drogi, drogi pełnej szczęścia. W orędziu do młodych teraz papież Franciszek napisał na Światowe Dni Młodzieży, żebyście mieli odwagę pragnąć prawdziwego szczęścia, czyli nie tego przelotnego, krótkochwilowego, ale właśnie tego gdzieś tam najgłębiej proponowanego przez Pana Boga. I ludzie młodzi, wielu z nich w chwilach właśnie zadumy, refleksji, chcą tak ustawiać swoje życie.
Proszę księdza, ja nie chcę dzisiaj rozmawiać tak w ścisłym tego słowa znaczeniu o Światowych Dniach Młodzieży, ale o jedną rzecz na pewno zapytam, bo to, co się rzuca na pewno w oczy, to to, że Jan Paweł II nauczył młodych solidarności. To, że te spotkania odbywają się w różnych miejscach świata i to, że gdyby nie setki tysięcy wolontariuszy, którzy chcą przyjąć swoich rówieśników i chcą im pomóc w tym spotkaniu, w całej organizacji, no to te spotkania nie byłyby w ogóle możliwe. Natomiast obserwuję też tą akcję, która teraz jest organizowana, chociażby Bilet Miłosierdzia, oddolna akcja młodych, pomysł młodych ludzi, który ma pomóc innym młodym ludziom w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Tego by nie było, gdyby nie nauka tej solidarności przez lata i pokazywanie, że wszędzie, w każdym miejscu kuli ziemskiej są młodzi ludzie z takimi samymi problemami, z pragnieniami szczęścia tego właśnie, oby było prawdziwe. I dobrze by było, żeby ta pomoc wzajemna od jednego miejsca na świecie do drugiego potrafiła przepływać.
Tak, Jan Paweł II uczył młodych, że droga do Boga jest drogą wśród braci. I tutaj nie ma innej możliwości, żeby wychowywać młodego człowieka do oddawania czci Bogu, jak poprzez to, żeby pokazywać mu pola zaangażowania na rzecz potrzebujących i ubogich. i to, co tutaj zostało wspomniane, bilet miłosierdzia czy bilet dla brata, jak się to oficjalnie nazywa, to jest rzeczywiście, wyrasta to z tej duchowości Światowych Dni Młodzieży, że nie myślimy tylko o sobie, ale chcemy pomóc innym. To jest, ja to nazywam właśnie tym słowem cyrenejczycy, że ktoś, jeśli ma swój krzyż i chcemy go zaprosić na Światowe Dni Młodzieży, to on z powodu, nie wiem, ubóstwa czy jakiejś sytuacji politycznej panującej w jego kraju nie mógłby wziąć udziału. Ale jeśli my mu pomożemy, jeśli zaczniemy organizować łatwiejszy dostęp do wiz, czy darmowość wiz, czy zbierzemy właśnie fundusze na to, żeby opłacić mu później zakwaterowanie, wyżywienie, czy nawet kupić bilet na drogę, to będzie rzeczywiście konkretny wymiar tego, że chcemy gromadzić się jako cały Kościół powszechny. Jan Paweł II tego uczył. Na Światowych Dniach Młodzieży od początku zostało zaproponowane młodym coś takiego, co się nazywa Fundusz Solidarnościowy, że każdy uczestnik, opłacając sobie ten pakiet pielgrzyma, jednocześnie dawał pewną kwotę, najczęściej było to 10 euro, którą Watykan mógł dysponować dla młodzieży z krajów najbiedniejszych. I to funkcjonuje od 30 lat. To jest Fundusz Solidarnościowy. A teraz my dodatkowo w Polsce, kiedy stajemy się gospodarzami spotkania, właśnie dzięki młodym odkryliśmy tę inicjatywę Bilet dla Brata, żeby tu przyjąć, zwłaszcza młodzież ze wschodu, chcemy przez 2 lata gromadzić właśnie te fundusze i chcemy, żeby to czynili ludzie młodzi, którzy nie mają tak naprawdę wiele pieniędzy albo wcale ich nie mają, ale żeby dali swój czas, swoje talenty, jakieś inicjatywy po to, aby później naprawdę otworzyć drzwi swojego domu dla młodych z Ukrainy, dla młodych z Rosji, czy z dalekich krajów Afryki. I to jest rzeczywiście piękne. Właściwie stało się pewnym takim elementem duchowości Światowych Dni Młodzieży. Nie byłoby tego, gdyby właśnie nie ta nauka Jana Pawła II, że droga do Boga jest drogą wśród braci.
Sporo już się dzieje, jeśli chodzi o bilet dla brata, prawda? To już są działania w toku.
Chociaż tak naprawdę inicjatywa ma ruszyć dopiero w Niedzielę Palmową, to jednak już media to podchwyciły i podchwyciły to diecezjalne centra Światowych Dni Młodzieży. I rzeczywiście no, niedługo pojawią się w naszych parafiach nawet także, czy w księgarniach, takie produkty z logo biletu dla brata. Bilet dla brata, czyli BDB. To jest takie czerwone serce oplecione lecącym na wschód samolotem. Jak zobaczymy taki produkt, to wiedzmy, że nabywając go, niezależnie czy w księgarni, w Empiku, czy przy naszej parafii, cały dochód z tego jest przeznaczony właśnie na tę solidarność między młodymi Polski i innych krajów potrzebujących, zwłaszcza zza naszej wschodniej granicy. Także też wszystkim dziękuję za włączenie się tego, a od kwietnia, jak ruszy strona biletdlabrata.pl, to tam można znaleźć wszelkie szczegóły i także zachętę do tego, by stać się takim darczyńcą.
Mówiliśmy o tym, że lekcja Jana Pawła II dla młodych to nie była łatwa lekcja i nie jest łatwa lekcja, bo cały czas przecież możemy do niej powracać. Natomiast no, też nie wzięło się to znikąd. Papież, będąc jeszcze w Polsce duszpasterzem, będąc biskupem, z młodymi zawsze miał do czynienia. To duszpasterstwo młodych było mu bardzo bliskie. Ale myślę sobie, że to też jest wymagająca lekcja dla duszpasterzy, dla wychowawców.
No, z całą pewnością dorównać świętemu nie jest łatwo i pewnie wielu z nas nigdy nie dorośnie albo w ogóle nie dorośnie do tego poziomu, jaki prezentował święty Jan Paweł II.
Wielki. Ale próbować można.
Próbować można, próbować trzeba, naśladować zawsze trzeba świętych. Święci są też po to, żeby nas zawstydzać, jak to on mówił, kanonizując chociażby, czy beatyfikując błogosławioną Karolinę Koskówną. I my zawsze widząc, nawet my duszpasterze młodzieży, widząc jak on się oddawał ludziom młodym, zostajemy gdzieś daleko, daleko w tyle, choć próbujemy wydłużać krok i rzeczywiście dojrzewać, dorastać także do tego, żeby być nie tylko kumplem dla młodych w duszpasterstwie, ale być ojcem, tak jak on był właśnie tym ojcem, przyjacielem, autorytetem, ale właśnie to promieniowanie ojcostwa, żeby także przez nas gdzieś tam docierało do ludzi młodych. Ja bym powiedział, że na pewno jeszcze wielu moich braci w kapłaństwie, gdyby ich zapytać o priorytety duszpasterskie, to na pewno to nie będzie młodzież. kiedy tak przeanalizujemy poszczególne, nie wiem, parafie, nawet w naszej diecezji tutaj, te, które nas słuchają teraz, niektórych księży proboszczów, czy wikariuszy, czy prefektów, to nie zawsze tym priorytetem jest człowiek młody. I wiadomo, że nie chodzi o wyłączność, żeby tylko pracować z młodymi, bo przecież jest nam zadana cała wspólnota Kościoła. Ale jeśli teraz w tych 3 latach, kiedy papież Franciszek powiedział, żeby to Polska stała się gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, jeśli my nie odnajdziemy młodych przy sobie, jeśli ich nie zaprosimy w sposób jakiś wyjątkowy, szczególny, niepowtarzalny do pracy w naszych parafiach, jeśli nie otworzymy się w parafiach na inicjatywy czy Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, czy Ruchu Światło Życie, czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy innych ruchów wspólnot pracujących z młodymi, no to będzie to jakiś grzech chyba zaniedbania. Dlatego bardzo mi się podoba ta inicjatywa, która w wielu diecezjach, także w diecezji siedleckiej, będzie miała miejsce już w Niedzielę Palmową, a dokładnie tutaj w Siedlcach będzie to sobota przed Niedzielą Palmową, kiedy zostali zaproszeni liderzy po 2 osoby młode z każdej parafii diecezji, żeby stąd centralnie odebrać iskrę miłosierdzia, łagiewnicką iskrę miłosierdzia. Ta iskra ma zapalić rzeczywiście cały kraj i później cały świat także za 3 lata. I teraz nie wyobrażam sobie, gdybym był proboszczem nadal, żebym nie wysłał 2 młodych ludzi, żeby przywieźli mi do parafii taką iskrę i żeby wokół niej później gromadzić młodzież każdego tygodnia na spotkaniach czy modlitewnych, czy biblijnych, czy liturgicznych. I ponieważ niestety tak się nie dzieje wszędzie, dlatego myślę, że to no, będzie też jakimś grzechem zaniedbania tych wspólnot, które się na młodych nie otworzą. Nie jest prawdą, że w parafiach nie ma ludzi młodych.
No właśnie, proszę księdza, bo ja ostatnio chyba troszeczkę podpadłam na antenie, mówiąc o pewnej sytuacji. Jadę na parafię i słyszę, tu nie ma z kim pracować. Co by Jan Paweł II odpowiedział takiemu duszpasterzowi?
Nie wiem, co by odpowiedział Jan Paweł II. Na pewno my nie pracujemy, nie wiem, z pięknymi jakimiś salkami katechetycznymi, z ławkami super wypolerowanymi, z obrazami odnowionymi, tylko my pracujemy z ludźmi, z takimi, jakimi oni są. Nawet jesteśmy posłani do grzeszników, tak? Do tych ubogich. I myślę, że jeśli ktoś mówi, że nie ma z kim pracować, to znaczy, że ma zaćmę na oczach jakąś, tak? Albo serce ma zamknięte, albo model kapłaństwa, jeśli chodzi tu o duszpasterzy, ale to mogą tak samo mówić liderzy świeccy, animatorzy, że tutaj nie ma jakiegoś dobrego materiału, tak? Na pracę duszpasterską. No to jest chyba chora sytuacja. Tu naprawdę powinniśmy dziękować Panu Bogu za tych, co mamy. A co miał powiedzieć święty proboszcz Zars, kiedy został wysłany do tej wioski zabitej dechami, jak to się często mówi, czy czyta w jego biografiach? Też mógł powiedzieć, tu nie ma z kim pracować i właściwie mógłby pisać listy protestu do biskupa, że co on tutaj ma robić. A on tymczasem zaczął od modlitwy, zaczął od adoracji i zaczął ciągnąć do niego różny element, tak, ale przede wszystkim tam się stworzyło miejsce oddawania czci Bogu, nie, sprawowania sakramentu pokuty. I chyba polecam biografię świętego proboszcza Zars, świętego Jana Marii Vianneya, tym wszystkim, którzy mówią, że tu nie ma z kim pracować.
Bo też o pozytywnym przykładzie powiem, proboszcz w innej parafii powiedział do swoich młodych księży, wikariuszy, róbcie te spotkania, nawet jak nikt nie przyjdzie, róbcie, niech wiedzą, że są o tej godzinie i może w końcu przyjdzie 2-3 osoby, przychodzi więcej niż 2 i 3 i dzieje się wiele fajnych rzeczy, chociaż na początku rzeczywiście zaglądano tylko przez drzwi i sprawdzano, co się dzieje. Ksiądz czekał na młodych.
Tak, i ten, myślę, że wytworzenie pewnego takiego porządku, to mały książę się kłania, prawda? Przychodzenie o stałej porze, siadanie, nie wiem, czy do konfesjonału, czy rozpoczynanie modlitwy, adoracji o stałej porze, nawet jeśli to jest na początku 1, 2, 3 osoby, później sprawia, że tak naprawdę ta modlitwa dociera także z jakąś łaską natchnienia do innych serc i tych osób staje się więcej. Natomiast też nie mamy jakiegoś limitu, nie musimy chyba wszystkich, tak, zdobyć od razu, bo nie jesteśmy Nawet Jezus wszystkich nie zdobył, miał też swoich przeciwników i wrogów. Ważne, żeby tych, których Duch Święty nam przyprowadzi, żeby z nimi pracować, działać i czynić cuda później. To, co jest też ważne, kiedy za 3 lata, już niecałe 3 lata, przyjadą do nas młodzi z całego świata i będą też od 20 do 25 lipca 2016 roku na terenie diecezji siedleckiej, żebyśmy ich nie zamknęli w szkołach, w salach gimnastycznych, najnowszych, z super prysznicami, tylko żeby oni przyjechali i zobaczyli żywy kościół w każdej parafii, żeby zobaczyli, że jest grupa muzyczna, młodzieżowa schola jakaś, czy jakiś inny band, żeby po prostu zobaczyli naprawdę tętniącą życiem parafię. Przecież to się wyczuwa, jak pojedziemy gdzieś do jakiegoś kościoła i przyjdą nawet gospodarze, to wiemy, czy oni tutaj się spotykają częściej, czy przyszli tylko dlatego, że goście przyjechali. Dlatego ja cały czas podkreślam, że trzeba, żeby ci młodzi z zagranicy zostali przyjęci przez naprawdę żywe wspólnoty parafialne. Jeśli to uda nam się przygotować przez te 2 lata, to ja myślę, że to będzie dobre świadectwo, które damy i też z drugiej strony właśnie ta wielka organiczna praca, którą trzeba wykonać, poczynając już od teraz, spotykając się, ja mówię tu o młodych i my mówimy o młodych, ale tak naprawdę to dotyczy całych rodzin. Prawda? Bo to nie da się tylko, żeby nie wiem, nastolatkowie stali się później gospodarzami tego wydarzenia. Tu muszą być zaangażowani i rodzice, i dziadkowie, i duszpasterze, wszyscy. Więc
to też jest pewnie okazja do takiej konsolidacji w
środowisku. Tak, kiedy słyszymy Światowe Dni Młodzieży, to czujmy się po prostu wszyscy zapraszani na te spotkania i byłoby źle, gdyby spotkania z racji Światowych Dni Młodzieży odbywały się za zamkniętymi drzwiami tylko dla ludzi młodych. Ja myślę, że tu ma wstęp naprawdę tak, że każdy dorosły, który chce być cząstką tej żywej wspólnoty przyjmującej później młodych całego świata.
Wszak młodość to stan ducha.
No to mówił Jan Paweł II właśnie. Ja pamiętam to piękne spotkanie z młodzieżą na Tor Vergata w roku 2000. On wtedy przemawiał do młodzieży po włosku i w pewnym momencie przeszedł na język polski, mimo że miał przed sobą ponad 2 miliony młodych, powiedział, kto z kim przystaje, takim się staje. To jest właśnie stan ducha. Jeśli ktoś komuś leży na sercu, dobro ludzi młodych i naprawdę wiara, którą trzeba ponieść dalej w kolejne pokolenia, to niech poczuje się właśnie takim podmiotem już organizującym, współtworzącym to wydarzenie, którego Polska ma zaszczyt być organizatorem.
Można zaryzykować takie stwierdzenie, że no, absolutnie już nie mówiąc teraz o tym, co papież młodym dał, bo to było tak wiele, że młodzi dawali Ojcu Świętemu, zwłaszcza w tych ostatnich latach pontyfikatu, siłę, energię.
No to go niosło, to było widać chociażby w Toronto w 2002 roku. My wiemy, że to było ostatnie z tych dużych spotkań Jana Pawła II z młodzieżą. On nie miał siły, by tam polecieć. Po ludzku to każdy lekarz by powiedział, że nie wolno ci tam lecieć. Co więcej, mieć takiego wyczerpującego jeszcze później programu. A on, mimo właśnie tej słabości fizycznej, ja byłem wtedy na podium, widziałem, był zrobiony specjalny taki podest na kołach i młodzież, 4 młodzieży prowadzała go na tym podeście, czyli woziła go we wszystkie miejsca, gdzie on powinien być, czy przy ołtarzu, czy przy ambonie, czy gdzieś tam na skraju tego podium, żeby powitać młodzież. Nie miał siły fizycznej, ale miał w sobie wielką siłę ducha i młodzież to wyczuwała z jednej strony, dlatego nagradzała go wielkimi oklaskami swoją miłością, ale z drugiej strony ta obecność młodych to było coś, co także nakręcało Jana Pawła II. Kiedy on wtedy schodził z samolotu na płytę lotniska, przygotowano dla niego specjalną windę, żeby go zwieść. A on powiedział, nie chcę windy, dajcie mi normalne schody. Trwało to chwilę, podprowadzono pod samolot te normalne takie schody i on zaczął iść po tych schodach. W połowie drogi nie miał siły, więc się zatrzymał. Wtedy podszedł jego drugi sekretarz, dzisiaj arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, żeby podać mu dłoń i żeby go sprowadzić dalej. I mam ten obraz w oczach, jak Jan Paweł II zdzielił go ręką po jego dłoni i mówi mu, że nie, ja zejdę sam, bo oni tam na mnie czekają. I wtedy były naprawdę wielkie oklaski dla Jana Pawła II. To było takie wzajemne trochę nakręcanie siebie może też, nie? Ale też pokazanie tej wielkiej miłości, którą on miał do młodych, a młodzi mieli do niego. I wielki szacunek właśnie Jana Pawła do młodzieży i odwrotnie.
Ja myślę, że to też jest taka Tak może zabrzmi to trochę interesownie, ale coś chyba w tym jest. Nagroda za dobre duszpasterstwo młodzieży, że duszpasterz też zostaje z tym wielkim darem młodości w sobie, która od młodych płynie, nawet jeżeli już lata sędziwe pojawią się i siły nie te, może...
O, tu bym się ryzykował chyba takiej tezy użyć. Może w przypadku Jana Pawła II to tak wyglądało, bo taki znak pewnie był potrzebny całemu światu, całemu Kościołowi powszechnemu, ale nie zawsze chyba duszpasterz może czy powinien nawet oczekiwać na taką wdzięczność, że jeśli dobrze będzie pracował z młodymi, to później młodzi będą przy nim.
Nie o wdzięczność mi chodzi. Chodzi mi o to, że ta młodość ducha pozostaje. Bo to nie chodzi o wdzięczność, nie chodzi o coś, co w sposób celowy od młodych przyjdzie, tylko o to, że wtedy zupełnie inaczej się funkcjonuje w codziennym życiu.
A to na pewno, bo to wystarczy popatrzeć
na księdza,
nawet
popatrzeć
na tych duszpasterzy czy biskupów, którzy więcej czasu spędzają z ludźmi młodymi, to nie tylko powiedzmy na katechezie, przy bierzmowaniu, ale także w górach, na kajakach, czy na różnych rekolekcjach wakacyjnych, to widać, że ci duszpasterze czy biskupi mają rzeczywiście takiego, no może wygląd już, są posunięci w latach, ale takiego ducha młodzieżowego gdzieś w sobie mają i łatwiej im rozmawia się z młodymi. To oczywiście widać i to na katechezach później, na Światowych Dniach Młodzieży od razu widzimy, który z biskupów ma częsty kontakt z ludźmi młodymi, a który tak naprawdę wychodzi i mu się ręce trzęsą, bo ma przed sobą kilka tysięcy młodych i musi do nich katechezę wygłosić. Też pewnie nie każdy ma ten taki charyzmat pracy z młodymi, bo my wiemy, że nawet wśród księży, czy także wśród innych ludzi jest coś takiego jak kompetencje jeszcze, powiedzmy, specjalistyczne, więc tu nawet chyba nie trzeba wymagać od każdego bycia jakimś ekspertem w tej branży, ale rozumienia czy serca dla młodych, myślę, że tego musimy wymagać od każdego, kto staje się pasterzem.
Przed nami wielkie wydarzenie. Jeszcze sporo czasu, zanim Kraków przywita papieża Franciszka, no a Polska przywita bardzo wielu młodych ludzi z całego świata. Księdzu życzę wiele sił, bo one są potrzebne. Wszystkie działania, które towarzyszą Organizacji Światowych Dni Młodzieży, to jest ogromny wysiłek. I ten wysiłek, on potem się trochę o nim zapomina, kiedy już skończą się obchody kolejnego Światowego Dnia Młodzieży. Ale trzeba pamiętać o tym, że on trwa od Światowego Dnia Młodzieży do Światowego Dnia Młodzieży. I to jest tak naprawdę ten czas, kiedy tej pracy jest najwięcej, bo już samo spotkanie, no to w pewnym sensie finał.
Ono jest wielkim finałem. To tak jak na rekolekcjach oazowych jest Dzień Wspólnoty. Wtedy zjeżdżają się poszczególne oazy z różnych miejscowości do jednego miejsca i tam jest jak gdyby już prezentacja tych wcześniejszych 13 dni przeżytych w wymiarze powiedzmy tej pracy takiej formacyjnej, pracy w grupach.
Przemodlonych, przepłakanych,
tak, dokładnie. I Światowe Dni Młodzieży to jest wielki dzień wspólnoty całego Kościoła Powszechnego, gdzie wszystkie dzieła Kościoła, charyzmaty Kościoła, różne duszpasterstwa się spotykają i pod wodzą papieża rzeczywiście oddają chwałę Panu Bogu i wybierają na nowo dla świata Chrystusa jako jedyną drogę, prawdę i życie. I to wszystko dokonuje się właśnie w cieniu czy w blasku Krzyża Światowych Dni Młodzieży, który już w najbliższą Niedzielę Palmową polska delegacja Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży przejmie z rąk młodych Brazylijczyków i już będziemy zapominać o Rio, myśleć tylko o Krakowie, a wcześniej będziemy właśnie ten krzyż, jak wspomniałem, mieli tutaj, także u nas w diecezji siedleckiej w drugiej połowie czerwca tego roku. Zapraszam wszystkich do omadlania tego dzieła, tych wszystkich przygotowań i później do otwarcia swoich serc i domów dla młodych całego świata.
Ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, dziękuję bardzo serdecznie.
Bóg zapłać i wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla wszystkich radiosłuchaczy.